Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj będziemy rozmawiali o świecie, którego nie ma i o którym bardzo mało wiemy z tegoż właśnie powodu. To na kanwie konferencji, która odbywa się w Uniwersytecie w Białymstoku, Światy Żydowskich Artystów z Europy Środkowo-Wschodniej. Naszym gościem jest profesor Jarosław Ławski z Uniwersytetu w Białymstoku. Sporo tych artystów, panie profesorze, jest, sporo zapisanych bardzo ciekawie i wyraźnie w literaturze, ale także w malarstwie i innych sztukach.
Dzień dobry Państwu. No jest ich sporo. Generalnie problem mamy nie tylko z artystami. Mamy pewien problem z całą pamięcią o świecie żydowskim. Artyści są tylko wyimkiem, fragmentem tego wielkiego tematu, jakim jest pamięć o naszych żydowskich współobywatelach w Białymstoku, na Podlasiu.
W ogóle na Kresach.
A generalnie w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Ja już mówiłem kiedyś, że pamiętanie jest też pewnym zobowiązaniem, ma wymiar etyczny, że powinniśmy pamiętać, odnawiać, zachowywać pamięć o tych, którzy tworzyli z nami przestrzeń, w której żyjemy, świat, w którym żyjemy. Świat, który zapomina, wymazuje, nie chce pamiętać, nigdy nie może być zdrowy, pozbawiony kompleksów, dumny z siebie.
Pełny.
Pełny. Ale zazwyczaj zapominanie wiąże się z kompleksami albo z jakimiś rzeczywistymi lub wydumanymi winami, przewinami, konfliktami. W tym roku już po raz ósmy spotykamy się na konferencji o Żydach białostockich i Żydach z Europy Środkowo-Wschodniej. No i jeden wymiar i białostocki, i środkowo-wschodni są ze sobą bardzo głęboko związane, bo ci ludzie w sposób naturalny podróżowali, przemieszczali się między Wilnem, Odessą, Białymstokiem, Moskwą.
Lublinem, Lwowem.
Tak, tak. Więc
Mińskiem.
Szybko zorientowaliśmy się, że zawężanie tematu też ma swoje ograniczenia, jeśli można tak powiedzieć. A więc generalnie co roku spotykamy się, by pomyśleć o tych, których powinniśmy pamiętać. W tym roku są to artyści. Szczególnie taką postacią, nad którą się namyślamy, jest światowej sławy śpiewaczka, no właśnie, Rosa Raisa, Róża Bursztyn, Róża Bursztajn. Dowiedzieliśmy się z pewnym zdumieniem, że w literaturze fachowej o tej wybitnej osobowości operowej, światowej sławy, krąży aż 6 wersji jej imienia i nazwiska. Więc tak naprawdę znamy ją dobrze pod pseudonimem artystycznym Rosa Raisa, co znaczy dosłownie róża, róża, podwójna róża, ale nie ustaliliśmy tak do końca, jak się ta śpiewaczka nazywa.
I przykład owej artystki wskazuje na to, że tak mało wiemy i pamiętamy o tym świecie, który niestety się skończył, bo tak gdybyśmy poszperali po literaturze, po publicystyce, no to wiemy, że Marc Chagall, wiemy, że Isaac Bashevis-Singer z Lublina, a właściwie z Piask i tak dalej, a przecież ta diaspora żydowska na naszych terenach, w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej, miała bardzo ważne miejsce, była znacząca, jeśli chodzi o życie intelektualne. Tutaj przecież urodzili się późniejsi politycy, najgłówniejsi politycy z Izraela. Tutaj się urodzili i działali na przełomie XIX i XX wieku twórcy takiego życia intelektualnego w samym Izraelu, bo przypomnijmy jednego z bohaterów urodzonego w Goniądzu, który przekazał swoją lekarz, przekazał swoją bibliotekę do Jerozolimy i ona teraz stanowi taki zaczątek, stanowiła kiedyś zaczątek Biblioteki Uniwersyteckiej w Jerozolimie.
Narodowej Biblioteki Narodowej. Izraelskiej. Myślimy o Chazanowiczu oczywiście. I jemu też poświęciliśmy jedną z konferencji. Długo można by wymieniać, w zasadzie bez końca postaci jakoś znaczące. Ale ja zawsze przypominam o innym biegunie, tej polsko-żydowskiej relacji. O tych może, którzy po prostu nie zyskali wielkiej sławy, ale którzy byli naszymi sąsiadami. Ja ostatnio słyszałem wzruszającą historię przyjaciół naszych z Ameryki, których dziadkowie wyemigrowali stąd gdzieś z ziem polskich. I jeden z tych dziadków był po prostu, no, też artystą w dzisiejszym znaczeniu, był skrzypkiem. Grywał na weselach, także na chrześcijańskich weselach. I polsko-żydowskie złączenie, splot polsko-żydowski ma przede wszystkim ten ludzki wymiar. Taki najniższy i najbardziej zasadniczy, fundamentalny. Dopiero potem rozpoznajemy tę relację przez nazwiska, które weszły do encyklopedii, leksykonów kultury, polityki światowej. Także pamiętajmy o tym, że mówiąc o artystach, uczonych żydowskich, lekarzach żydowskich, mówimy przede wszystkim o naszych sąsiadach.
To jest bardzo istotne, ale właśnie ci artyści żydowscy, których wspominacie w tym roku, mieli istotny wpływ na życie kulturalne i w Białymstoku, i także na Kresach w Europie Środkowo-Wschodniej. I bez nich, co jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące, no tak wiele rzeczy mogłoby się nie zdarzyć, chociażby w polszczyźnie. To jest zadziwiające.
Słowo artysta jest bardzo pojemne, bo możemy tu mówić, myśleć o oczywiście muzyku, śpiewaku, skrzypku, malarzu, ale też artyście słowa, pisarzu. No nie ma literatury polskiej bez pisarzy, którzy urodzili się w żydowskich rodzinach. Mówiąc artysta żydowski, dokonujemy pewnego uogólnienia. To było całe ogromne spektrum różnych przypadków. Od osób, które wyszedłszy z rodzin żydowskich, zostawały rzeczywiście żydowskimi artystami, pisarzami, do osób, które wychodząc z takich rodzin, gdzie nie mówiło się nawet po polsku, zostawały potem, jak Julian Strykowski, mistrzami
słowa polskiego.
No, wyobrażamy sobie literaturę polską bez Tuwima, bez Słonimskiego i wielu, wielu innych, także bez Herlinga Grudzińskiego na przykład. No, chyba sobie nie możemy w żaden sposób pomyśleć. I uczciwie mówiąc, różnie też kształtowała się świadomość tych twórców, tych pisarzy. Nie możemy wszystkich wrzucać do jednego worka artystów żydowskich, ale też nie możemy wrzucać wszystkich do jednego worka artystów polskich pisarzy. Przykłady takiej doskonałej pograniczności to na przykład Bruno Schulz, o którym wysłuchamy referatu. Ale też posłuchamy wystąpienia o profesorze Michale Głowińskim, polskim Żydzie, dla którego, no nie Białystok, ale Pruszków pod Warszawą jest takim miasteczkiem mitycznym jego młodości, przestrzenią mityczną całej rodziny. Znakomity literaturoznawca, który dopiero pod koniec życia postanowił zostać w bardzo szczególny sposób artystą. Zaczął pisać, żeby wypowiedzieć swoją traumę, swoje doświadczenie wojny, uratowany zresztą przez krąg Ireny Sendlerowej. Napisał Czarne Sezony, książkę bardzo głośną i przekładaną na wiele języków.
No i właśnie to przypominanie. To jest chyba teraz takie współczesne zadanie, by ów świat próbować może nie odtworzyć, ale przynajmniej opisać, tak żeby nasza wiedza na temat owego zaginionego, nieistniejącego już świata była powszechniejsza.
Proszę pana, ja powtarzam zawsze taką prostą myśl, że niedobrze jest oddawać własną pamięć w cudze ręce. Znaczy, że my sami powinniśmy zadbać o własne pamiętanie, utrwalanie śladów tej pamięci. Niczego nie załatwi za nas jedno wielkie Muzeum POLIN w Warszawie. Bodaj na pierwszej konferencji białostockiej był z nami profesor Jacek Leociak, który między innymi tworzył program ekspozycji Muzeum POLIN. I on wtedy jasno powiedział, to jest utrwalone, chyba mamy też publikację w jednej z naszych książek, że ta ekspozycja warszawska nie obejmie przecież dziejów Żydów białostockich. Że ona opowie głównie o Żydach stolic, Żydach Krakowa, Żydach dużych
metropolii.
Że my sami powinniśmy tu pomyśleć o własnym muzeum, własnej pamięci. I to jest chyba myśl, z którą no jakoś walczymy do dziś, bo minęło 8 lat, a tego Muzeum Żydów Białostockich nie ma, choć mam podstawy sądzić, że są przedsiębrane kroki, żeby ono powstało.
Ale ma pan, profesor, nadzieję, że powstanie? No bo my o muzeum, o upamiętnieniu naszych sąsiadów rozmawiamy już od kilkudziesięciu lat. I były przymiarki, czasami wyglądały już na bardzo poważne, ale gdzieś się rozmywały.
Proszę pana, nie widzę tu żadnych nadzwyczajnych okoliczności, przeszkód w postaci szalejącego antysemityzmu. Nic takiego nie widzę. Natomiast widzę pewną niezdarność organizacyjną, brak koordynacji i brak człowieka, który zamiast mówić, raz wreszcie by to wszystko zorganizował. Zresztą to jest problem ogólnoświatowy. Jak się nie znajdzie człowiek, który coś weźmie w garść i zrobi, to po prostu tego
nie ma.
Ja to widzę nie tylko w Białymstoku, nie tylko w Polsce. Mam nadzieję, że tacy ludzie się wreszcie znajdą.
A dorobek tej diaspory żydowskiej, postaci, które funkcjonowały w tymże środowisku, to jest materiał chyba nie na jedno muzeum nawet.
No na pewno, ja też nie wiem, czy samo muzeum wszystko załatwi. Ja nie wiem, czy na przykład w białostockich szkołach, czy szkołach na Podlasiu nie powinno być jakiejś jednej lektury, która ten temat wprowadzałaby do pamięci naszych dzieci. Jest taka wspaniała książka na najtrudniejsze tematy. Moja gwiazda Felicji Nowak. To jest mój typ, albo jej wiersze, żeby w sposób rozsądny tę pamięć przekazać następnym pokoleniom. Książka pisana z artystycznym talentem, ale też z wielką miłością do Białegostoku i ludzi tu mieszkających. Książka miejscami straszna, brutalna, ale też z każdej strony, jak na nią spojrzeć, obiektywna. Także muzeum tak, ale potrzebne są też inne formy zapamiętywania.
Bo ten teren nie funkcjonował bez diaspory żydowskiej. Jeśli spojrzymy na historię już od czasów I Rzeczpospolitej, kiedy były lokowane w większości nasze podlaskie miasteczka, to tam zawsze znajdowało się miejsce dla Żydów. Zawsze w tym świecie naszym, nawet szlacheckim, funkcjonowali oni.
No to jest rzecz oczywista. Wie pan, ja się zajmuję też zawodowo Zygmuntem Glogerem. Wydaję jego pisma. To jest cała biblioteka w zasadzie do wydania. I tam wszędzie ten temat żydowski pokazuje się od tej właśnie strony życiowej. Dwory, wieś, miasto. Tam wszędzie byli Żydzi. Żydzi sąsiedzi, Żydzi kontrahenci, Żydzi artyści. Biedota żydowska, bogacze żydowscy, fabrykanci żydowscy, wszystko tam było. Jak się patrzy na Glogera i patrzy bez uprzedzeń, to pokazuje się takie wielkie malowidło życia tamtej epoki. Ja staram się patrzeć bez przesłony Holokaustu, tego wszystkiego, co się potem stało. I to jest zupełnie inny świat, inna rzeczywistość. Rzeczywistość zresztą niewyidealizowana, w której są konflikty. Raz winni są jedni, raz winni są drudzy. I to nie jest tak, że są tylko źli Polacy, dobrzy Żydzi i na odwrót, prawda? To jest świat dynamiczny, taka rzeczywistość, jak inny.
No, ale świat, w którym obydwa środowiska były od siebie zależne. Nie mogły w gruncie rzeczy funkcjonować, bo część, szczególnie tych, którzy lokowali miasta, którzy dysponowali dużymi majątkami, posługiwali się Żydami po to, żeby wzbogacać to życie gospodarcze, bo nie patrzyli na kulturę. Z tego punktu widzenia nie sprowadzali Żydów w te okolice, tylko oni tutaj służyli do pewnych działań gospodarczych.
No tak, to różnie z tym było, ale nie zapominajmy też, że z zasobnością nierzadko wiązała się też chęć asymilacji. Że część przemysłowców żydowskich przyjmowała chrzest, jak nie katolicki, to w kościołach protestanckich, że to przenikanie się im wyżej w tej hierarchii społecznej, tym ono było coraz silniejsze, aż po te nazwiska, które wszyscy pamiętamy.
Czyli ci wybitni raczej ulegali asymilacji, raczej włączali się w to życie nie tylko gospodarcze, ale także państwowe, bo przecież wielu później było żołnierzami, tworzyli państwo, nie tylko państwo żydowskie, ale także pracowali przy powstawaniu państwa polskiego. Także to wzajemne przenikanie Było, następowało, tylko cały czas. No, słabo jest ono obecne w naszej świadomości.
Panie redaktorze, i w Katyniu, i na Monte Cassino są żydowskie groby polskich żołnierzy. To jest tak oczywiste, jak to, że świeci słońce. Inaczej być nie mogło. To była wielomilionowa społeczność ziem polskich, a potem drugiej Rzeczypospolitej.
I tutaj został dokonany brutalny zabieg, także zabieg na pamięci, którą musimy odtwarzać, którą musimy wzmacniać pewnymi działaniami informacyjnymi, bo jak się okazuje, i ta konferencja, która jest teraz w Białymstoku, udowadnia również, była cała paleta znakomitych artystów, o których tak niewiele wiemy.
Tak, ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Białystok nie jest takim samym miejscem na mapie Polski współczesnej, pojałtańskiej, jak Szczecin, Katowice czy Kraków. To jest miejsce, w którym po wojnie dokonały się istotne przesunięcia ludności, społeczne ruchy, miejsce, gdzie wciąż mamy granice dwóch wielkich cywilizacji, łacińskiej i bizantyjskiej, gdzie jest prawosławie, jest katolicyzm, są inne mniejszości. Siłą rzeczy pamięć o świecie żydowskim nabiera tu innego, może bardziej delikatnego wymiaru. I to też właśnie, też powinniśmy wszędzie
eksponować. Z jakiego powodu?
No, proszę pana, niestety czasami słyszę, słyszę głosy w miastach stołecznych o jakimś szczególnej predylekcji rzekomej Białostoczan do antysemityzmu. Wydaje mi się, że to jest naturalna reakcja ludzi z dużych miast do szukania kozła ofiarnego. Poza tym o Białymstoku i jego sytuacji etnicznej, religijnej, historycznej, społecznej, ludzie ci najczęściej nie wiedzą nic. I kto im ma to wszystko opowiedzieć? Kto im ma tę historię uświadomić, unaocznić? Tylko my. Tylko my. Ja zresztą, to chyba nie tajemnica, nie jestem urodzonym białostoczaninem. Jestem tu ledwie 30 lat.
Ale to na nas spoczywa ten obowiązek, żeby ów portret Białego Stoku sprzed laty spróbować narysować, wzbogacić go, uzupełnić o tę otoczkę nie tylko gospodarczą, nie tylko polityczną, ale właśnie i artystyczną, i mniejszościową, przenikania się kultur, czyli zbudowania tego portretu nie tak dwumiarowego, ale raczej wielowymiarowego.
No wie pan, ja nie odpowiadam za cały Białystok, tak bym powiedział. Ja odpowiadam za to, co ja sam realnie mogę zrobić. I tylko patrząc, to może nawet nieskromnie zabrzmieć, ale jest 8 konferencji, jest 8 tomów. Co roku przyjeżdżają ludzie z największych uczelni w Polsce. Często ci sami. Ale zawsze jest też grupka młodych badaczy. W tym roku ktoś przyjechał z Krakowa, ktoś przyjechał z Katowic. Te książki, które tu wydajemy, można znaleźć też w internecie. Można znaleźć w każdej większej bibliotece naukowej. To jest jakaś już podstawa do tego, żeby Białystok poznawać trochę głębiej, niż tylko z folderów.
No ale cały czas to zadanie przed nami jest, ze względu na to, że głównie z folderów i głównie z takich schematów ludzie wypowiadają się o naszym mieście, co często z ubolewaniem konstatujemy.
Proszę pana, stereotyp ułatwia życie. Ja to zawsze podkreślam. Stereotyp zwalnia z myślenia. Bywają sytuacje, w których jest potrzebny, bo pozwala się człowiekowi szybko znaleźć w nowej, niespodziewanej, groźnej rzeczywistości. Ale najczęściej stereotyp upraszcza i zwalnia z analizy, z poznawania rzeczywistości. No i cóż, nie możemy też sobie powiedzieć, nie możemy nawet założyć takiej idealnej sytuacji, że nagle wszyscy mieszkańcy Rzeczypospolitej czy wszyscy Europejczycy zostaną wzbogaceni tą świadomością wielokulturowości Białego Stoku czy Europy. Nic takiego nigdy nie nastąpi. Widzi pan, jaki problem z antysemityzmem mają Niemcy czy Francuzi w tej chwili. A my zresztą nie powinniśmy specjalnie wskazywać palcem na nich, tylko myśleć o swoich przypadkach. Ale ja też myślę, że dobrze znam świat Europy Wschodniej. I tam spiętrzenia paradoksów są nieprawdopodobne wprost. Dość silny, nigdy nie przemyślany taki ludowy antysemityzm jest tam jednak obecny. Ale równocześnie są odruchy myślenia bardzo nowoczesnego. No niech pan zobaczy, że Ukraińcy wybrali sobie teraz prezydenta, który jest
artystą,
ale i etnicznym Żydem z pobożnej rodziny naukowców i dyplomatów. I jest też tym prezydentem, który nigdy swojego pochodzenia nie ukrywał. To jest w każdej z jego biografii, wszędzie o tym mówi. To znaczy, że jakieś zmiany świadomości społecznej i na wschodzie Europy, i na zachodzie się dokonują. Ja mam niestety wrażenie, że te trochę lepsze zmiany dokonują się raczej na wschodzie, a na zachodzie znów rzeczy idą w nie najlepszym kierunku.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Naszym gościem był profesor Jarosław Ławski z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję również państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.